zasłużony dla środowiska lokalnego, regionu, kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Barbara Wiatr, tarnowianka, emerytowana nauczycielka języka polskiego, córka Franciszka Kruszyny i Marii Zglińskich, reaktywowała tarnowski oddział Związku Legionistów Polskich. Aktywny członek Klubu Inteligencji Katolickiej, odznaczona orderem Polonia Restituta.
Jeśli chodzi o przeszłość mojego ojca Franciszka Kruszyny, ja się z domu nazywam Kruszyna, to jest korzeń mojego życia. Niezwykła jego przeszłość, związana silnie z historią i określa ogromnie moje zainteresowania, moje idee. Wpływała również na moje nauczanie, bo w czasach, kiedy uczyłam w Liceum Sztuk Plastycznych języka polskiego, trzeba było przemycać prawdę, również historyczną, przy języku polskim. Ponieważ to robiłam, zaczęły się szykany, bo ktoś tam coś powiedział, a właśnie ten dyrektor z tych czasów nie był taki jak poprzednicy i było źle. Ja mam taką zasadę, nie wiem czy dobrą, moim zdaniem chrześcijańską. Tych, którzy bardzo zaszkodzili, nie tylko mnie, ale byli złymi ludźmi w tych czasach, nie tylko w tych. Nie wymieniam z nazwiska, jeśli to nic nie daje, dlatego że żyją rodziny. Po co ja mam im szkodzić? Ale wracam do ojca. Więc ojciec był związany z Tarnowem od końca lat 20., bo wtedy dostał tutaj posadę profesora przyrody w pierwszym i drugim gimnazjum, później etatowo w pierwszym i godziny miał też pojedyncze w szkole ogrodniczej, bo był przyrodnikiem z wykształcenia. Był żołnierzem dwóch wojen światowych. Pochodził spod Wieliczki, z Przebieczan, z rodziny rolniczej, która podobno tam miała jakieś powiązania szlacheckie, ale ojca to nie interesowało. Mówił, że jest dla niego ważne, że ojciec, dziad i pradziad orali ziemię i on to szanuje. Wiem, że nie pozwolił sobie wywodzić rodowodu, genealogii. W czasie pierwszej wojny z wojska austriackiego we wschodniej Galicji uciekł do Legionów, a że tam była druga brygada, więc był w drugiej brygadzie, przeszedł cały jej szlak bojowy. Później dostał się na studia na Politechnikę Lwowską, kontynuował je o własnych siłach materialnych, coś tam, po prostu pracował na siebie. I wówczas przyszedł czas słynnej obrony Lwowa. I był wśród tych Orląt, na szczęście nie zginął, wśród jego 5 odznaczeń bojowych mam Krzyż Obrony Lwowa. Był również żołnierzem w 20 roku, w czasie słynnej wojny polsko-bolszewickiej. Z ojcem wiążą się moje bardzo piękne wspomnienia z dzieciństwa, tu z Tarnowa, zwłaszcza z dwoma miejscami. Park Strzelecki, w którym byliśmy ciągle, i stary cmentarz, kwatera powstańczo-legionowa. Wówczas wymierali legioniści tarnowscy i ojciec przemawiał, żegnając ich. Przemawiał i tam, ja zawsze byłam tam z ojcem, przeżywałam to. Kiedy wybuchła wojna, okres Wszystkich Świętych w 1939 roku na starym cmentarzu w Tarnowie, kiedy poszliśmy do tejże kwatery powstańczo-legionowej i ktoś zaintonował: nie rzucim ziemi. Ojciec się wzdrygnął, nie oczekiwał tego. Gdyby oczekiwał, to byłby nie szedł ze mną, dzieckiem siedmioletnim. No i cały cmentarz podchwycił, a już Niemcy byli w Tarnowie. To były te czasy, kiedy zaczęło się w Krakowie Sonderaktion Krakau, tępienie inteligencji i tak dalej. Ojca nie zmobilizowano. Był po 50 i miał różne schorzenia wewnętrzne, mimo że czynnie pracował, uczył, miał schorzenia wewnętrzne z pierwszej wojny. No i przydzielono go widocznie od razu do roboty konspiracyjnej, bo jak się później okazało, spełniał dwie czynności zaraz, jak się wojna zaczęła. Montowanie polskiego państwa podziemnego w Tarnowie, zacząwszy od służby zwycięstwu Polsce poprzez Związek Walki Zbrojnej. Nazwy Armia Krajowa nie doczekał, bo wcześniej zginął. No i tajne nauczanie. Zaczęłam wtedy chodzić do pierwszej klasy szkoły powszechnej, wtedy się mówiło nie podstawowej, tylko powszechnej, do sióstr Urszulanek. Tam mi ojciec dał, bo mówił, że tam będę bezpieczna. I często widywałam, że ojciec z tymi siostrami mówił jakoś tak. A później, po latach się dowiedziałam, że tam był jeden z punktów konspiracji. Prócz tego na zapleczu sklepu pana Berowskiego, róg krakowskiej i wałowej, o czym później się dowiedziałam od syna tego kupca, Tosia Berowskiego, słynnego harcerza, działacza harcerskiego, który siedział w Oświęcimiu, że tam na zapleczu były zebrania tych pierwszych konspiratorów tarnowskich. Ojciec tam znaczącą rolę odgrywa. Wnet po tym zdarzeniu na cmentarzu gestapo przyszło po ojca. I wtedy aresztowano kilku takich znaczących działaczy patriotycznych w Tarnowie. Wypuścili ich za jakiś tydzień czy dwa. Ale ojciec robił swoje. Około 3 maja 40 roku na chwileczkę wyjechał do Zdziarca, żeby koło 3 maja, bo znali Niemcy nasze rocznice narodowe, żeby go nie zamknęli znowu, bo to aresztowanie pierwsze to było w okolicy 11 listopada, więc oni bali się tych rocznic polskich. Wyjechał do wujka, a wtedy przyszło gestapo, zrujnowało dom, zabrało trochę rzeczy, mundur legionowy ojca, pewne rzeczy. Medale uchowała matka, bo podpięła z ostrożności wcześniej pod kilim od strony ściany. Dlatego ja mam wszystkie 5 medali ojca. Mama ich skłamała, że ojciec wyjechał do swojej rodziny, do Przebieczan, a sama posłała po ich odejściu, oczywiście zagrozili, że ją wezmą, jak go nie znajdą, posłała jego ucznia na motocyklu do Zdziarca, żeby uciekał, żeby go ostrzec. Ale ojciec nie uciekł, tylko wrócił, bo bał się, że matkę wezmą. Była ze mną, 7-letnim dzieckiem. No i zaraz go złapali. Wzięli go do więzienia. Siedział w sąsiedniej celi niejaki Godowski, syn znanego tarnowianina. I on był w Oświęcimiu później, ale zdążył komuś powiedzieć, zdaje się, że nie wrócił z Oświęcimia, zdążył komuś powiedzieć, że słyszał przez ściany, jak Kruszynę strasznie bili. Kiedy ojciec był w tym więzieniu, myśmy z matką chodziły na tą ulicę, z której widać, którą idzie się na Marcinkę i widać z niej kraty okien więziennych. Stałyśmy tam w nadziei, że nas ojciec kiedy zobaczy. I pewnego razu usłyszałyśmy jego głos z piętra, z tych okien okrakratowanych, okulary. Więc to świadczyło, że nas widzi. Ale co z tymi okularami? Mama się domyśliła, że mu się stłukły i że chce drugich. Chodziła za tą sprawą. przyjaciele ojca dotarli do jakiejś służby więziennej i podano mu drugie okulary. Później dowiedzieliśmy się, że mu stłukli przy biciu. No więc to był fakt, że jakoś przez tę służbę więzienną coś się dało zrobić, prawda? Potem przyszła wiadomość ze szpitala, że ojciec jest w szpitalu. Poszłyśmy tam z matką, okazało się, że był pobity, powiedział nam, że dostał zapalenia płuc. Jęczał przy każdym ruchu, ale go strzegli, chcieli go odzyskać, bo nic im nie powiedział. I jakieś 2 tygodnie przed pierwszym transportem z Tarnowa do Oświęcimia zmarł, wymknął się im z rąk na tamten świat. Po latach dowiedziałam się, że na torturach wsypał ojca jeden major. Znam nazwisko, ale nie powiem, z przyczyn, o których mówiłam. Nie chcę szkodzić, jeśli ktoś z rodziny... Na torturach. Nikt z nas nie wie, co by zrobił na torturach. To jest odczłowieczenie. I dlatego wiedzieli o nim wszystko. Jego grób jest na starym cmentarzu. Tak się jakoś stało, że w tym miejscu, gdzie skąd przemawiał zawsze... Po śmierci ojca ten wuj, ksiądz proboszcz ze Zdziarca, ksiądz Gliński, wziął mnie, matkę, czyli swoją siostrę i mojego brata do siebie. Akurat teraz wypada 65. rocznica wydarzeń, które tam się działy, a które o dziwo miały związek z Powstaniem Warszawskim. W jaki sposób? Sierpień 44, w Warszawie powstanie. Front Stalin zatrzymał na Pradze, na wschód od Warszawy, żeby Niemcy zdążyli sami Warszawę zniszczyć. Nie puścił na pomoc nawet żołnierzy Berlinga. Ten front zatrzymany ciągnął się z północy na południe przez całą Polskę. Południowa odnoga tego frontu szła około 30 kilometrów na wschód od Tarnowa, między tą wioską Zdziarzec, to są okolice Mielca, Radomyśla, wielkiego małego miasteczka takiego, między Zdziarcem a Żarówką, takie dwie wsi szły. Dosłownie w skali kilometrów zatrzymał się ten front i stał do stycznia 45. Tam się działy rzeczy straszne. Wszyscy ludzie uciekli z wioski w obawie o życie, z rodzinami, z dobytkiem, a tylko myśmy zostali, bo wuj jako proboszcz nie czuł się upoważniony opuścić kościoła i parafii, że może być potrzebny, może trzeba będzie chronić kościoła i tak dalej. No i myśmy z nim zostali w piwnicy za ziemniaki z cegły wkopane w ziemię. Przetrwaliśmy tam cudem, mimo że mówię to z całą odpowiedzialnością, między jedną a drugą strzelaniną, bo Niemcy strzelali, myśmy już byli pod Rosjanami, a Niemcy strzelali z tej sąsiedniej wsi, bo myśleli, że Rosjanie mają punkt obserwacyjny w Zdziarzeckim kościele. Kiedy w przerwie między strzelaniną wychodziliśmy z piwnicy, to piwnice otaczały doły z granatów dosłownie. Gdyby któryś trafił w tę piwnicę, to byśmy dawno nie żyli. Dosłownie ocaleliśmy cudem. Wuj spokojnie tak prowadził modlitwę. Była jeszcze rodzina nauczycieli miejscowych, małżeństwo z dwojgiem dzieci razem z nami tam. Ale potem powiedzieli pod koniec sierpnia, czy już początek września, nie pamiętam, musicie stąd uciekać, bo my musimy wieżę wysadzić, bo oni tu strzelają, myśląc, że mamy punkt obserwacyjny. Błagania wujka, żeby tego nie robili, nie pomogły. No i nie było rady. Wszystko zostało tam i na plebanii, wszędzie. Naczynia liturgiczne schowane przez wujka gdzieś tam na strychu w kościele, wszystko przepadło. Wyrwali obraz Matki Boskiej, bo miał złocone ramy, zniszczyli, bo to w końcu... Ci żołnierze nie byli dla nas źli, ale jednak to byli też to w tym... Ta frontowa hołota też tam była. byłam chyba jedną z trzech osób w grupie studenckiej, które uchroniły się od należenia do ZMP, to znaczy do politycznej organizacji młodzieżowej, do której prawie wszyscy należeli, bo uważali, że się bez tego nie da skończyć studiów. No miałam różne tam rozmowy z koleżanką partyjną, ale jakoś, ponieważ dobrze mi szła nauka, skończyłam. Tylko później było mi trudno dostać pracę. Okazało się, że to szło za mną. I dostałam pracę na blisko 6 lat w Domu Kultury Tamel na Kopernika, którym rządził niejaki pan Jan Preiss. To był partyjniak, ale to jego partyjniactwo było osłoną dobrych czynów. On mnie chronił też, bo mnie prześladowano za to, że jak upadł stalinizm w 56 zaczęły się ukazywać dobre książki, ja je kupowałam, prowadziłam tam bibliotekę. Kupowałam i propagowałam, robiłam spotkania literackie, sprowadzałam pisarzy takich jak Wańkowicz, jak Kossak-Szczucka. No i on mnie za to cenił i chronił mnie. Jest ten skwerek Preissów. Ja jego pamięć bardzo cenię. I później dowiedziałam się, że w liceum plastycznym zmarła polonistka. Poszłam tam i dyrektorem był doktor Wałęga, historyk, który dobrze znał pamięć mojego ojca. Jak się tylko dowiedział, kim jestem, nazwisko panieńskie. No to wziął mnie w objęcia wręcz i przyjął mnie i ochraniał mnie też. Niezależnie od tego, tam jeszcze był pan Szuszkiewicz, który nie był już dyrektorem, ale był osobą znaczącą bardzo, Winiarski. To byli ludzie, pani Sanowska, to byli ludzie, z którymi mnie, mimo że czasy były trudne, lata 60., 70., ale cudownie mi się tam pracowało, myśmy się rozumieli. Dopiero u schyłku lat 70. i 80. dyrekcja się zmieniła i stało się groźnie. I wtedy trzeba było robić swoje mimo zagrożenia. Więc starałam się przemycać prawdę również na lekcjach polskiego, bo wiadomo, że język polski jest podbudowany historią. I trzeba było mówić również o takich rzeczach jak 17 września 39 rok, że nie tylko Niemcy do nas wkroczyli, że był ten czwarty rozbiór Polski. No, że Witkacy się otruł wtedy, bo jak uciekał przed Niemcami, trafił na drugi front. Więc dlaczego? A o Witkacym trzeba było mówić. To daję tylko przykład, że przy takiej okazji. Także staram się kontynuować, podtrzymywać ile mogę pamięć tego, bo o Legionach, o Piłsudskim w czasach PRL-u nie wolno było mówić, to był temat tabu, a jeśli było wolno, to tylko źle. I dlatego nawet w średnim wieku historycy, gdy się ode mnie dowiadywali, jak mnie zapraszali na przykład do szkoły, żeby mówić o tym młodzieży i mówiłam o Związku Tarnowa z Legionami, skąd nazwa Park Strzelecki, kiedy powstał, budynek teatru, czyli Sokół, mówiłam o tym wszystkim. To po tym ci nauczyciele mówili, my od pani to pierwszy raz słyszymy, nas nikt tego nie uczył, choć skończyli studia historyczne, bo to był temat tabu. I w latach 80. trudnych dla mnie jako uczącej jeszcze języka polskiego w liceum plastycznym, ale otoczonej zrozumieniem i mogę powiedzieć miłością większości uczniów, co sprawdza się mi teraz w portalu Nasza Klasa, bo piszą do mnie i oddają mi wdzięczność i szacunek. W tych latach 80. związaliśmy się obydwoje z mężem z działaniem Solidarności. I oczywiście to było dodatkowym elementem przyczyn szykan wobec mnie. Mąż był więziony, ale przeżyłam wspaniałe rzeczy. Mianowicie na prośbę inżyniera Krasnodębskiego w roku 1980 i 81, zanim jeszcze stan wojenny wprowadzono, miałam szczęście i przyjemność wygłosić przemówienie historyczne przy grobie nieznanego żołnierza, które miało przypomnieć rocznicę 11 listopada, która w czasach PRL-u była zupełnie zagubiona, była też tematem tabu i rocznicą nieobecną. I właśnie Solidarność w Tarnowie odnawiała tę pamięć. Nigdy tego nie zapomnę i jestem mu do dziś wdzięczna. Oczywiście nie było mi po tym lekko, ale nigdy tego nie zapomnę. W Tarnowie od 1938 roku po raz pierwszy w 80 i 81 odnawialiśmy pamięć 11 listopada związaną z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. No i mnie było dane właśnie przypominać. To było takie aresztowanie w Koszycach. Oni się tam spotkali tak konspiracyjnie, działacze Solidarności, już po stanie wojennym. I ktoś ich sypnął. Do dziś nie wiadomo kto i tam ich złapali. Nie wrócił do domu. Ja miałam tu rewizję przesłuchania. W ogóle był wtedy, kiedy mąż siedział w więzieniu, ale nie tylko wtedy. Mnie ciągano na przesłuchania. Tu miałam rewizji kilka w domu. Straszono mnie losem dzieci. Właściwie domyślałam się, kto mi tę teczuszkę tam składa. No i później się okazało, że miałam rację. Posłałam córkę do Załęża z świadectwem lekarskim, że mąż ciężko chorował na gruźlicę w przeszłości. Był tam lekarzem więziennym, doktor Orłowski, którego niegdyś na zastępstwie uczyłam w trzecim liceum. Syn tych profesorów Orłowskich, matematyka i polonistki już nieżyjących. No i on zrobił wszystko, żeby męża przekazać na Montelupich do Krakowa. Był strasznie wyniszczony i powiedział mi, że w celi, mimo że to jest szpital więzienny, siedzi z 7 złodziejami, którzy dzień i noc palą papierosy i deprawują starsi młodszych przez edukowanie ich przestępczości. No i ja po powrocie do Tarnowa poszłam do księdza Łomickiego, który z ramienia biskupa Oblewicza opiekował się rodzinami tych więźniów i w ogóle robił wszystko, żeby pomóc. Pan mecenas Byszczonowski był bezpłatnym naszym adwokatem z ramienia biskupa. No i biskup list napisał do władz z żądaniem w imię humanitaryzmu zwolnienia pana Wiatra. Ksiądz Łomicki pojechał. Powiedzieli, że jeszcze z nimi mąż nie zaczął rozmawiać, a ksiądz Łomicki mówi, to jest sprawa pana Wiatra. Wobec tego jakiś akt lojalności. A mąż powiedział, dobrze, nie będę chodził na pochody pierwszomajowe, nie będę uczestniczył w życiu politycznym, to mogę wam obiecać. No i wrócił. Pamiętam Wielki Piątek, na Wielkanoc wrócił do domu. Z tym, że mścili się, puścili pomówienia, że coś sypał, że co dopiero, kiedy przyszedł IPN i teczki, okazało się, że to nieprawda i ma status poszkodowanego. Zresztą ja też się całkiem niedawno dowiedziałam, że też mam ten status, mimo że nie siedziałam w więzieniu. A jeszcze dowiedziałam się później od kogoś, kto już nie żyje, ale był blisko kręgu dyrekcji w 80-tych latach w mojej szkole, że kiedy mąż siedział w więzieniu, byłam przeznaczona do zwolnienia z pracy. Ale ktoś z kręgu Komitetu Partii Tarnowskiej mnie ocalił. Powiedział, że tak nie można. Chwała mu za to, kimkolwiek był. Jeśli chodzi o późniejsze czasy, w związku z tym konfliktami natury historyczno-politycznej, Zostałam zmuszona do pójścia na emeryturę w roku 1988. Przyznam się, że przeżyłam to bardzo, bo czułam potrzebę, właśnie wtedy czułam potrzebę jeszcze nauczania. A równocześnie jeszcze wcześniej, od końca lat 70., początku 80., związałam się bardzo z Tarnowskim Klubem Inteligencji Katolickiej, bo chciałam tam odreagować, no kiedy odzyskaliśmy niepodległość w roku 1989, bo zdecydowanie tak to można nazwać, chociaż wszystko to ciężko szło, ale jednak było, że zaczęło być wolno mówić i myśleć swobodnie. Kontynuowałam moją działalność w klubie i zaczęłam myśleć o tym, żeby swoją działalność skoncentrować na ocalaniu od zapomnienia historii. Historii polskiej XX wieku i tego, co wiąże się z Tarnowem. I trzeba przyznać, że robię to do dziś i udaje mi się to. I zostało to zauważone, uznane, o czym świadczy ta zeszłoroczna nagroda miasta, którą dostałam, i Polonia Restituta, medal przypięty przez prezydenta Kaczyńskiego, co było dla mnie niesłychanym zaskoczeniem. To wszystko daje mi zadowolenie, że spełniam to, co nakazywał nasz papież. Bardziej być niż mieć. Nie dorobiliśmy się z mężem niczego poza tym, co jest niezbędne do codziennego życia. Mamy dwoje dorosłych dzieci, ale dorobiliśmy się ludzkiego szacunku przez szukanie w działaniu swoim tego, co uczciwe, potrzebne, sensowne i szlachetne.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek. Czytaj także w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego oraz na portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego i miasta Tarnowa.